Niech będzie chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. On jest godzien wszelkiej chwały. On jest tym, który żyje, który jest wśród nas, który nas ukochał. I to ze względu na Niego tutaj jesteśmy. Kochani, tak jakoś się składa, że trochę zmieniłem parę rzeczy w tym, co sobie przygotowałem i troszkę w innej kolejności. Nie wiem, czy slajdy, które przygotowałem, będą tak samo porządnie się układały, jak powinny, ale dziękuję Bogu za to, że On jest tutaj i mam nadzieję, że poprowadzi nas również przez te rozważania Bożego Słowa. Kochani, dzisiaj, tak jak zresztą w SMS-ie, który pastor wysyła, takim przewodnim tematem jest relacja uczeń-nauczyciel, nauczyciel-uczeń, edukacja. I chciałbym zacząć od takiego małego osobistego wspomnienia. Tak się składa, że miałem przywilej spotkać w swoim życiu ludzi, którzy wywarli ogromny wpływ na moje życie. Myślę, że za bardzo nie różnię się w tym od każdego z was, bo myślę, że każdy z nas ma takich ludzi w swojej przeszłości, również może w teraźniejszości. Ludzi, którzy wpłynęli na to, kim jesteśmy, jak myślimy, co robimy, jak się zachowujemy. I chciałbym powiedzieć, że jedną z takich pierwszych w moim życiu osób, którą pamiętam, to była osoba dosyć niezwykła. Ciocia, nauczycielka ze szkółki niedzielnej w Wapienicy. Siostra Małgosia, ciocia Małgosia. Myślę, że patrzę po sali, nie wiem, może dwie, trzy osoby jeszcze ją pamiętają. Już od wielu lat nie żyje, może cztery osoby. To była bardzo prosta osoba. Mówię o latach jeszcze 60. Wtedy się działo. Byłem przez rodziców jeszcze jako dzieciak prowadzony na szkółkę niedzielną. I słuchaliśmy jako dzieci opowieści o Panu Jezusie, o Dawidzie, o Salomonie i o wielu innych wspaniałych postaciach. I pamiętam ciocię Małgosię, która opowiadała o tym. To była bardzo prosta osoba, bardzo niewykształcona. Te 60. lata była już osobą dorosłą, zupełnie dorosłą. Wiecie, że niewiele lat wcześniej zakończyła się wojna, brutalna, straszna wojna. Ciocia Małgosia wyszła z tej wojny poraniona. Nie w sensie fizycznym, ale jej rodzina była rozbita, jej życie było tak naprawdę smutne, ciężkie, trudne. Żyła samotnie, w zasadzie ze swoją siostrą mieszkały sobie razem i niełatwo im było. Ale ówczesny przełożony zboru, pastor, poprosił ją o to, żeby prowadziła szkółki niedzielne z paroma innymi osobami. Ją szczególnie zapamiętałem. I to, co pamiętam, to to, że poprzez nią, poprzez jej słowa, poprzez jej świadectwo, poprzez jej życie, widziałem Jezusa. I to jest coś najpiękniejszego. Ciocia Małgosia była osobą, która kochała Jezusa. Niewiele miała, niewiele mogła dać, zmagała się z wieloma problemami, ale wiem, że kochała Jezusa i mówiła nam o tym dzieciakom i wiele rzeczy w moim życiu zainspirowała. Takich osób, które wywarły wpływ na moje życie, było więcej, na pewno. Ale ciocia Małgosia gdzieś tam na początku jest i pozostanie. Później było wiele innych takich ludzi, takich osób. Znaczy może nie aż tak wiele, parę, może paręnaście. I myślę, że nie zdziwicie się, jeżeli powiem, że wielu z nich to byli nauczyciele. Nauczyciele w szkole podstawowej, którzy pobudzili we mnie jakieś tam zainteresowania, którzy swoją postawą spowodowali, że polubiłem toń, a nie coś innego, którzy opowiadając o swoich przedmiotach pokazali, że to jest coś fajnego, że warto się tego uczyć, że warto za tym podążać. Później były takie osoby, które, bo chodziłem na szkółkę, jak już powiedziałem, ale tak naprawdę później jako młody człowiek żyłem swoim życiem, ale później Pan znalazł takie osoby, które powiedziały mi o tym, że potrzebuję coś więcej, nie tylko żyć swoim życiem. I Bóg użył tych osób. Jedna z nich jest tu na sali, ale nie powiem kto. W każdym razie znalazłem się na spotkaniu młodzieży zboru Wapienicy i ówczesny lider młodzieżowy, późniejszy nasz pastor przez wiele lat, brat Michał, zapytał mnie: Andrzej, jaka jest twoja relacja z Jezusem? I takie proste pytanie zmusiło mnie do poważnego przemyślenia. Wiecie, w przeszłości była ciocia Małgosia, byli moi rodzice, którzy mówili o Jezusie, było wiele innych rzeczy. I zrozumiałem wtedy, że to pytanie jest tak bardzo poważne, tak bardzo ważne, że muszę zająć stanowisko, muszę podjąć decyzję. I to był moment, w którym Duch Święty złamał mnie. Zacząłem płakać, wyznałem swoje grzechy i to był ten moment, o którym mówię, że narodziłem się na nowo. To było wspaniałe. Później życie toczyło się dalej. Byli jeszcze inni ludzie, z którymi rozmawiałem, którzy głosili Ewangelię, którzy prowadzili różnego rodzaju zajęcia. I ciągle zawsze był ktoś, kto wywierał wpływ, zawsze był ktoś, kto ukierunkowywał. Nadal są takie osoby w moim życiu. Ciągle są ludzie, których mogę nazwać moimi mentorami. Nie wszyscy są tu obecni. Czasami są to osoby, których to książki można w tej chwili poczytać, bo już odeszli. Ale poprzez treści, które zawarli w książkach, ciągle wywierają wpływ i pozwalają poznawać lepiej Boże Słowo, kształtują sposób myślenia. I tak to jest. Można by zadać pytanie, co to byli za ludzie? Czy to byli tacy wspaniali ludzie, najlepsi? Wiecie, gdzieś tam w dosyć długim już życiu miałem okazję poznać czy zobaczyć ludzi, ja wiem, znaczących, gdzieś tam opisywanych w gazetach, tu i tam. Miałem przywilej spotkać, może nawet czasami zamienić parę słów. Ale muszę wam powiedzieć, że to nie ci ludzie wywarli wpływ na mnie. To nie ci ludzie wywarli ogromny... Owszem, czasami ich nauczanie było cenne, czasami było pobudzające, ale tak naprawdę tymi, którzy wywarli wpływ, byli ci, którzy zrobili coś więcej. Poświęcili trochę swojego życia, poświęcili trochę czasu, żeby porozmawiać, żeby zrozumieć, żeby posiedzieć razem, żeby nawiązać relacje, żeby coś niecoś zrozumieć i powiedzieć coś, co było tak bardzo blisko związane z moją codziennością, z życiem. I to były te osoby znaczące. Myślę o kilku osobach, niektórzy już odeszli do Pana, do wieczności. Ale były takie osoby i wywarły przeogromny wpływ. Może warto zwrócić uwagę na to, że osoby, które poświęcają czas, które stają się takimi mentorami, nauczycielami, które są blisko nas. To nie są tylko, one nie tylko wywierają wpływ na nas. Wiem, że ten wpływ jest dwustronny. Również oni, nauczyciele, patrząc na uczniów, mając relacje z uczniami, uczą się. I tak to jest w Bożym Królestwie. Być może oni mają do przekazania o wiele więcej niż ten uczeń, który go słucha, ale tak jest, że gdy jesteśmy w relacji uczeń, nauczyciel, wychowawca, wychowanek, to ja miałem taki przywilej, że tu i tam bywałem nauczycielem, wychowawcą w różnych sytuacjach i muszę wam powiedzieć, że są uczniowie, których się pamięta. Są uczniowie, którzy wywarli ogromny wpływ na nauczyciela. I to jest bardzo cenne. Ten wpływ jest dwustronny. Czyli jeżeli chodzi o ten sposób relacji, o ten sposób nauczania, ja myślę, że może najlepiej możemy zobaczyć to w osobie naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przyszedł jako nauczyciel, był nazywany nauczycielem, nauczycielu dobry i tak dalej. Był nauczycielem i miał całe grono uczniów. Najważniejszych to tych 12, prawda? Ale było ich więcej. Ludzi, którzy skupiali się wokół niego, którzy słuchali jego kazania na górze, wiele innych sytuacji. I zastanawiałem się, jak on uczył, jak Jezus uczył. Wiecie, on nikogo ze swoich uczniów, nawet tych najbliższych swoich uczniów, nie posłał gdzieś do szkoły takiego czy innego rabina, nie posłał do gimnazjum, były wtedy gimnazja greckie w Palestynie, nie posłał na uniwersytet, ale on był z nimi. On był. On poznawał każdego z nich. On nie miał jednego programu dla wszystkich. On nie realizował jakiegoś programu punkt po punkcie. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. O, tu już jesteś, zdobyłeś pozycję, dobra, teraz możesz żyć wyżej. Nie. On z nimi był każdego dnia. Reagował na żywo. Gdy czytamy Ewangelię, widzimy jego spotkania, jego rozmowy. Na przykład przypominam sobie w tej chwili tą wspaniałą, przepiękną rozmowę Jezusa z kobietą u studni, prawda? Cudowna sytuacja. Kobieta, która spotkała Jezusa i całe jej życie się zmieniło. I w sumie o to chodzi w nauczaniu. Przemiana. Pozyskanie czegoś zupełnie nowego, innego spojrzenia na rzeczywistość, na życie, ale również przemiana wewnętrzna. To jest to, myślę, czego zawsze oczekujemy od nauczania. Nawet tego najprostszego. Chcemy, żeby uczeń coś wziął z nauczania, żeby się zmienił, żeby zmieniło się jego myślenie, żeby zmienił się jego stosunek do rzeczywistości. W przypadku kobiety przy studni, krótka rozmowa, nie wiem, ile mogła trwać, godzinę, dwie, trzy, ale zmieniła zupełnie wszystko w jej życiu. A później widzimy uczniów, którzy wrócili. I Jezus również z nimi rozmawia. Oni byli zdumieni, jak to możliwe. Jezu, ty rozmawiasz z kobietą w Palestynie, jeszcze w Samarii. No, Panie, no, daj spokój, no, tak się nie robi. Ale później zrozumieli, o co chodzi. Jezus im wytłumaczył, wyjaśnił. I w nich też Kolejna przemiana, przemiana po przemianie, od punktu do punktu, znaczy może nie od punktu do punktu, powiedziałem przed chwilą, że to nie o punkty chodziło, ale jednak ta przemiana zachodziła ciągle, nieustannie, a później jego uczniowie zmienili cały świat i do dzisiaj korzystamy z tego, jesteśmy tymi następnymi uczniami, którzy w dalszym ciągu jesteśmy uczniami uczniów Jezusa, mamy relację z Jezusem. To jest wspaniałe, bo ta relacja, chrześcijańska relacja jest tak bardzo wielopłaszczyznowa, tak bardzo wielopoziomowa. My słuchamy siebie wzajemnie, słuchamy nauczycieli, bo do tego zostaliśmy powołani, żeby uczyć się, żeby uczyć innych, ale jednocześnie mamy nieustanną relację z naszym Panem, który też jest obecny, który nie schował się gdzieś. Nie widzimy Go, ale On się nie ukrył. Tak jak Adam i Ewa w ogrodzie wystraszyli się i schowali się, bo się bali. Jezus się nie ukrył. Nie widzimy Go, ale On tu jest. On jest obecny i wpływa na nas. Zostawił nam Biblię, zostawił nam Boże Słowo. Możemy je czytać, poznawać i poddawać się temu strumieniowi przemiany, która jest w nim. I stawać się w coraz większym stopniu podobnymi do Niego, bo to jest cel. To jest cel, stać się podobnym do Niego. No i właśnie tutaj wskoczyłem w sam środek tego, co chciałem powiedzieć, a nie zacząłem od początku. Od początku miało być tak, że chciałem przypomnieć troszeczkę to, o czym mówiliśmy poprzednio, ale właśnie zanim przejdę do tego początku, chciałbym zwrócić uwagę na jedno zdanie, jedno zdanie pieśni, którą słyszeliśmy tutaj na początku. Bardzo, bardzo przemówiło do mnie to zdanie i myślę, że mogłoby być takim tematem tego, o czym będziemy mówić. Kiedy mówisz, rzeczywistość zmienia się. Tak śpiewała nasza wspaniała grupa. Dziękuję Wam serdecznie. Tak bardzo się cieszę, że jesteście, że wykonujecie tą wspaniałą służbę. Kiedy Ty mówisz, Panie, rzeczywistość się zmienia. Realność, rzeczywistość się zmienia. Wszystko wokół nas się zmienia. Kiedy Ty mówisz, również wtedy, kiedy Ty przemawiasz przez moich przyjaciół, ale to Ty mówisz, nie oni. Kiedy mogę słuchać wykładu Bożego Słowa, wtedy, kiedy Ty mówisz, nie tylko kaznodzieja. Ja wiem, że taki jest Boży porządek. Bóg posługuje się naszym pastorem, naszymi pastorami, ale świat się zmienia wtedy, kiedy On mówi przez nich. I to jest to, z czego Kościół może korzystać. To jest to, do czego jesteśmy jako Kościół powołani. Poprzednim razem chciałbym troszeczkę na chwilkę wrócić do tego, o czym mówiliśmy, bo mówiliśmy o tym, co doprowadziło nas do tego miejsca, w którym w tej chwili się znajdujemy. I to był taki jeden ze slajdów, który pokazywałem tutaj poprzednim razem. On, jeżeli ktoś pamięta, to mówiliśmy o tym, że to, co jest powyżej tej górnej, tej takiej czarnej kreski poziomej, pokazuje nam to, co Bóg stworzył. Wspaniały, doskonały wszechświat. Stworzył wspaniałego człowieka na swój obraz. Człowieka błogosławionego, mądrego, wolnego, samodzielnego, obdarzonego władzą, reprezentacją Boga w stworzeniu i powierzył mu dzieło, którego celem było niesienie dobra, zarządzanie tym wszystkim, co Pan Bóg stworzył w tym doskonałym wszechświecie, który stworzył. Ale mówiliśmy też o tym, że człowiek niestety wolny człowiek, obdarzony tą możliwością dokonywania prawdziwych wyborów, prawdziwych, realnych wyborów, wybrał źle. Bóg ostrzegł, że jeżeli wybierze odwrócenie się od Boga, to umrze. I tak się niestety stało. Człowiek skuszony skuszony przez szatana obietnicą, która była kłamstwem, wierutnym kłamstwem, skuszony tym, że szatan powiedział, jeżeli zerwiesz ten owoc, skosztujesz go, to nie umrzesz. Nie umrzesz wcale, będziesz żył dalej. Ale twoje oczy się otworzą, poznasz coś, co jest poza granicą. Poznasz dobro i zło. Mówiliśmy o tym, zła nie było. Bóg nie stworzył zła. Ale zło stało się niestety istotą życia człowieka, bo zło nie jest czymś. Zło jest upadkiem. Człowiek upadł. Śmierć jest upadkiem. Śmierć jest zerwaniem relacji. I człowiek znalazł się, jak pozwolę sobie powiedzieć, w takiej czarnej dziurze, w której nie ma wyjścia. W czarnej dziurze, która wciąga, która zamyka znaczącą część rzeczywistości, którą stworzył Bóg, tej, która jest tu na obrazku, powyżej tej czarnej kreski. I człowiek stracił relację z tym wszystkim, a przede wszystkim stracił relację z Bogiem. Stracił relację z Najwyższym i stracił relację między sobą. Stał się samolubny, egoistyczny, zły. I to jest śmierć. Zerwanie relacji z Bogiem, zerwanie relacji z innymi ludźmi, pozostanie samemu. To jest śmierć. To jest śmierć. Tak funkcjonuje diabeł. Diabeł jest sam, absolutnie sam. On tylko wszystko zagarnia, wszystko pochłania, wszystko dla siebie i dla siebie. To jest śmierć. To nie jest wolność. Diabeł obiecał wolność, ale dał śmierć, egoizm, samolubstwo. I to jest coś strasznego. To jest świat, w którym się znaleźliśmy. I wiecie, powiedzieliśmy również o tym, że ten świat, w którym znalazł się człowiek na skutek upadku, to jest cała scena na przestrzeni historii, na której dzieje się wszystko, co się dzieje. Historia, nasze życie, królestwa, imperia, które powstają, upadają, nie osiągają celów. To jest to, w czym przyszło człowiekowi żyć. Ale mówiliśmy również o tym, że Bóg nie zapomniał o człowieku. Jako człowiek stąpił na ziemię, Jezus Chrystus, zapłacił cenę za śmierć i otworzył nam drzwi do Królestwa Bożego. Otworzył nam drzwi do nowego życia. Drzwi, dzięki którym możemy odzyskać to, co utraciliśmy. To jest wspaniałe. Wprowadził nas do Bożego Królestwa. I mówiliśmy o tym, że droga do tego Królestwa jest drogą, która zaczyna się od pokuty, od zrozumienia tego, że jestem grzesznikiem. Duch Święty nas prowadzi w tym. On daje nam światło, pokazuje nam, kim jesteśmy. A wtedy my przez wiarę możemy zaufać Jezusowi, wyznać swoje grzechy, narodzić się na nowo i wtedy stajemy się członkami Jego Królestwa, stajemy się ludźmi narodzonymi na nowo i mamy nowe życie w świecie pełnym grzechu i śmierci. I jeszcze werset, o którym też mówiliśmy poprzednio. To nowe życie, to ta obecność w Królestwie Bożym, obecność w Królestwie Chrystusa, dopóki jesteśmy w tym ciele, realizuje się w tym świecie, w którym jesteśmy. Nie zostajemy zabrani. Niektórzy tylko mieli takie, nie wiem, czy szczęście, czy nie, ale należał do nich na przykład człowiek, który był ukrzyżowany po jednej stronie Pana Jezusa, prawda? Nie wiem, czy to było szczęście, ale on faktycznie w momencie, gdy się narodził na nowo, gdy zaufał Jezusowi, gdy otworzył swoje serce, Jezus powiedział do niego, słuchaj, dzisiaj jeszcze będziesz ze mną w raju. A to była wyjątkowa sytuacja. Tak się nie dzieje na co dzień. Bardzo rzadko tak się dzieje. My jesteśmy powołani przez Jezusa do tego, żeby zostać tu na ziemi, póki żyjemy, żeby być tutaj. I Jezus dokonał swojego dzieła po to, żeby przynieść światu zbawienie. I to zbawienie Jezusa realizuje się poprzez nasz udział, poprzez naszą pracę, poprzez nasze wysiłki. Wiecie, jesteśmy włączeni do Kościoła. Słyszeliśmy dzisiaj, modliliśmy się o Kościół. Kościół, który jest, który funkcjonuje w tym złym świecie. Kościół często prześladowany, tak jak ten w Chinach i w wielu innych miejscach na świecie. Kościół, który jest ciałem Jezusa Chrystusa. Ludzie, którzy są częścią Bożego Królestwa, ale cierpią, są prześladowani, a jednak składają świadectwo, czynią coś, do czego Bóg ich powołał, i w tym złym świecie, pełnym zła, pełnym śmierci, pełnym odstępstwa, pełnym zerwanych relacji, pełnym niespełnionych nadziei i marzeń, w tym złym świecie ci ludzie pokazują drogę wyjścia, pokazują Jezusa, który umarł i zmartwychwstał, który otworzył drzwi, i dzięki Niemu, dzięki tym świadectwu tych ludzi, ten zły świat może pokutować. Poszczególne jednostki, to się nie dzieje tak, że cały świat pokutuje, ale są otwarte drzwi i jest możliwość powrotu. Wiecie, Kościół, wspólnota, do której zostaliśmy włączeni, wcale nie jest jakimś zbiorowiskiem doskonałych ludzi. My nie jesteśmy jakimś importem nie wiadomo skąd. Nie jesteśmy obcymi na tym świecie. Nie jesteśmy jakimiś niezwykłymi istotami, kosmitami czy czymś takim. Nie. Owszem, jesteśmy nowymi ludźmi, bo narodziliśmy się na nowo, ale nie jesteśmy obcymi. Jesteśmy ludźmi. Tak jak Jezus Chrystus był człowiekiem. Najpokorniejszym, najwspanialszym z ludzi. I to jest również nasze miejsce, to jest nasza sytuacja. Jesteśmy ludźmi wyrwanymi z grzechu, wyrwanymi spod władzy grzechu, wyrwanymi spod władzy śmierci, przeniesieni do życia, umieszczeni w Jego Królestwie, ale ciągle zwyczajnymi ludźmi, ludźmi, którzy żyją wśród innych ludzi, tacy sami jak my. Jesteśmy wezwani do tego, żeby upodabniać się do Jezusa Chrystusa, żeby upodabniać się do Jezusa, stawać się coraz bardziej jak On. I tak jak On będąc na ziemi, był w 100% człowiekiem, w 100% członkiem tego wszystkiego, co jest uczestnikiem tego wszystkiego, co jest na świecie. Jezus żył jak każdy człowiek. Nie grzeszył. Był wolny od tego. On był zwycięzcą, on był jedynym, który nie popełnił grzechu. Ale żył jak każdy człowiek. Poddany tym samym problemom, tym samym cierpieniom. Nie brakuje problemów i cierpień w życiu. Jezus też był im poddany. Smucił się i płakał, gdy doświadczał straty. Pamiętamy, gdy zmarł jego przyjaciel Łazarz. Cieszył się, radował się, bo życie też jest pełne radości. Jest wiele sytuacji, w których się można uśmiechnąć, cieszyć się, radować się. To jest życie. Ludzie wokół nas też to wszystko mają. Ale my mamy klucz do drzwi, które wypuszczają, czy z powrotem pozwalają, umożliwiają nam powrót do królestwa, które utraciliśmy. I wiecie, tak to jest. Jezus, żyjąc na ziemi, był człowiekiem, ale całym swoim człowieczeństwem, całym swoim byciem tu na ziemi wskazywał nie na siebie, wskazywał na Ojca, który jest w niebie. Jezus był najpotężniejszą, najwspanialszą osobą na świecie, ale On nie skupiał uwagi na sobie samym. On wskazywał na Ojca i wskazywał na posłuszeństwo Ojcu. I jako Jego dzieci, jako ci, których On wprowadził do Bożego Królestwa, zostaliśmy powołani do tego, żeby upodabniać się do Jezusa Chrystusa, do Niego właśnie. I to jest nasze powołanie. Odczytujemy, odnajdujemy je w wielu miejscach w Bożym Słowie. Między innymi właśnie w tym liście, w pierwszym wersecie 5 rozdziału listu do Efezjan, listu świętego Pawła. Naśladujcie Boga, jak ukochane dzieci. Naśladujcie Boga, upodabniajcie się do Jezusa, jak dzieci. Jezus kilka razy wskazywał na dzieci, bo one właśnie pięknie, wspaniale, łatwo się uczą, chcą się uczyć, są ciekawe, chcą poznawać, chcą rozumieć, pytają, a dlaczego, a co, a gdzie, a skąd, a dokąd. Jak dzieci naśladujcie, jak ukochane dzieci naśladujcie Boga, poznawajcie Go. Chciejcie Go poznawać, bądźcie ciekawi Boga. Do tego jesteśmy powołani. Jesteśmy powołani, żeby w Nim, naśladując Go, stając się podobni do Niego, odzyskiwać nasze człowieczeństwo. Być człowiekiem takim, coraz bardziej takim, jakim był Jezus Chrystus. Być człowiekiem, odzyskiwać nasze człowieczeństwo. Wiemy, że na skutek grzechu, na skutek naszego upadku, jedną z najważniejszych rzeczy, którą utraciliśmy, to relacja. Skoncentrowaliśmy się na sobie samych. Skupiliśmy się na sobie, utraciliśmy więzi z Bogiem, z innymi ludźmi, ale gdy narodziliśmy się na nowo, te nasze więzi z Bogiem zostały odblokowane, jeżeli tak można powiedzieć. Mur, który stał między człowiekiem a Bogiem, mur grzechu, mur śmierci, mur upadku, został złamany, został rozbity. I ze Bożej strony nie ma najmniejszej przeszkody, żeby człowiek, który zaufał Jezusowi, który znalazł się w Jezusie, który narodził się na nowo, z Bożej strony nie ma żadnego problemu, żeby był pełny kontakt, całkowita relacja. Ale w tej relacji są dwie strony. Ze strony Boga nie ma żadnej przeszkody. Bóg wszystko zrobił. Bóg posłał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, który poniósł śmierć za nas, otworzył drzwi do Królestwa. Bóg patrzy na nas przez Jezusa jako na oczyszczonych, jako na usprawiedliwionych, jako na odnowionych. Nasze grzechy zostały zakryte. Nasz upadek został zakryty. Jesteśmy w Jezusie. Jesteśmy w Jezusie. Ale i Bóg podjął decyzję. Bóg zrobił wszystko. Ale decyzja musi również zapaść z naszej strony. Ta decyzja, która należy do nas. I najpierw, pierwsza decyzja, i myślę, że tą decyzję większość z nas już podjęła, to jest ta decyzja, żeby powierzyć samego siebie Jezusowi Chrystusowi, żeby przyjść do Niego, powiedzieć: przepraszam Panie, doświadczyć odnowienia, oczyszczenia, narodzić się na nowo. Wierzę, że ta decyzja jest w większości, może w przypadku wszystkich z nas jest już poza nami. Jeżeli nie, to dzisiaj też jest dobry czas, żeby taką decyzję podjąć, przyjść. Panie, chcę spotkać Ciebie, chcę urodzić się na nowo. On czeka na każdego, który złoży takie wyznanie, który w swoim sercu odnajdzie takie pragnienie. Ale później, każdego dnia, gdy już jesteśmy za Nim, każdego dnia w Królestwie Bożym jest czas na kolejne decyzje. Tak jest nasze życie. Takie jest nasze życie. Tak jest, że każdego dnia musimy podejmować decyzje na nowo, żeby postępować za Nim zawsze, ciągle. Wiecie, jednym z takich pozornych, ale jednak ważnych paradoksów Królestwa Bożego jest to, ten paradoks polega na tym, że Zostało nam one dane z łaski, za darmo. To prawda. Staliśmy się darmo uczestnikami Bożej łaski. Ale każdego dnia musimy je zdobywać z wielkim zaangażowaniem. To jest nasze powołanie. To jest naprawdę coś, w co musimy się angażować. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, w 12 wersecie powiedział: Królestwo Boże gwałt cierpi, gwałtownicy je zdobywają. Pan Jezus dużo mówił o Królestwie Bożym, szczególnie w Ewangelii Mateusza jest, cytowaliśmy teraz werset 11 rozdziału, w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza jest szereg wypowiedzi Pana Jezusa na temat tego, czym jest i jakie jest Królestwo Boże. I w tych obrazach, które Jezus przedstawił, odnajdujemy wiele prawd na temat Bożego Królestwa. Na przykład pamiętacie o dobrym ziarnie i konkolu, który rolnik wyszedł, zasiał dobre ziarno na swoim polu, ale ktoś, przeciwnik, zasiał konkol. I to Królestwo Boże, to dobre ziarno wyrastało na polu, na którym był również konkul. To jest jakby sytuacja Królestwa Bożego na ziemi, nasza sytuacja. Żyjemy, jesteśmy w Bożym Królestwie, ale żyjemy wśród złych rzeczy. Ciągle one na nas w jakiś sposób wywierają wpływ. Ciągle są obok. Ciągle są blisko nas. Inne obrazy mówią na przykład o tym, że to Królestwo Boże ma wspaniałą energię, wspaniałą możliwość siły rozwoju i mówi nam o tym przypowieść o ziarnku gorczycy, prawda? Rolnik posiał ziarnko gorczycy i z tego maleńkiego ziarenka wyrósł potężny krzew. Stało się coś wielkiego, było maleńkie. Stało się wielkie. To jest Królestwo Boże, również to, w którym jesteśmy wokół nas. Inna przypowieść mówi o zakwasie w cieście, prawda, z którego gospodyni piekła chleb, dała trochę zakwasu. Ten zakwas wywarł wpływ na całe ciasto. Wymieszała, odpowiednio urobiła. I całe ciasto zostało zajęte działaniem tego kwasu. Wyrosło. Można było upiec chleb z niego. Mamy to coś od Boga. Jesteśmy w świecie i oddziaływujemy na świat. Gdzie indziej Pan Jezus powiedział: jesteście solą i światłością. Sól i światłość w świecie. Sól, póki jest w solniczce, to niewiele znaczy, prawda? Ale gdy wchodzi w reakcję z potrawą, wszystko zmienia. Zmienia smak, konserwuje i zmienia wszystko. Jesteście solą, jesteście światłością, która jaśnieje w ciemności. Grzech i śmierć są przyrównane do ciemności. I w tej ciemności pojawia się światło. Światło, którego nie można zakryć. Światło, które lśni, jaśnieje. To jest sytuacja Królestwa Bożego w świecie. Kościół w Chinach nie byłby prześladowany, gdyby nie był światłością. On świeci, on lśni. Ludzie są przejęci, a władze są zdenerwowane. I próbują zniszczyć, ukrócić, ale ja wiem, że Bóg ma swój cel w tym wszystkim. Modlimy się o tych, o braci i siostry w Chinach, w innych miejscach również. To jest wspólnota, do której zostaliśmy włączeni. Kościół, Królestwo Boże, ono jest zwycięskie. Nie zostanie złamane ani zniszczone, nawet jeżeli chwilowo ponosi straty. Nasz Pan jest zwycięzcą. Ale Jezus mówi również o niewyobrażalnej wartości Królestwa, Królestwa Bożego. Mówi również o cenie, którą trzeba płacić, by je posiąść. Dostaliśmy je za darmo, ale musimy płacić cenę. Taka jest rzeczywistość, taka jest prawda. Znakomity teolog, ostatnio troszkę czytałem o nim, Dietrich Bonhoeffer, znakomita postać z czasów nazizmu w Niemczech, został zgładzony chyba 2 tygodnie przed śmiercią Hitlera. Hitler osobiście zatroszczył się o to, żeby został zgładzony. Pisał kiedyś o taniej łasce. Jest taka piękna książka, zachęcam, ma tytuł Naśladowanie. Bonhoeffer pisał o taniej łasce, o łasce, która usprawiedliwia grzech, ale nie usprawiedliwia grzesznika. Pisze o tym, że my łatwo przyjmujemy taką łaskę. Grzech jest potępiony, a my możemy żyć jak chcemy, bo grzech został potępiony. Ale łaska, która jest w Chrystusie, to nie jest łaska, która potępia grzech. Łaska w Chrystusie potępia grzesznika i to grzesznik musi rozprawić się z grzechem, musi zapłacić cenę grzechu. Bonhoeffer zapłacił taką cenę. I o tej cenie mówi również Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, werset 44, chyba tutaj mam, o tak, werset 44 mówi, że Królestwo Niebios przypomina skarb ukryty w roli. Człowiek, który go znalazł, ukrył go. Odszedł ucieszony. Sprzedał wszystko, co posiadał i nabył tę rolę. Odnalazł skarb. Skarb niewypowiedziany. Skarb o niezrównanej wartości. O najwyższej wartości. Ale żeby go posiąść, musiał sprzedać wszystko, co miał. Wszystko. Żeby zdobyć ten skarb. I sprzedał i zdobył go. Ja myślę, że to nie był koniec, bo taki skarb nie kładzie się od tak po prostu byle gdzie. Taki skarb trzeba się troszczyć, trzeba dbać o niego, trzeba dbać, żeby nie zniknął, żeby nie zabrał, bo są tacy, którzy chcą zabrać. Czytamy, że przeciwnik krąży wokół nas, aby nas pożreć. My musimy walczyć, musimy dbać o to, co otrzymaliśmy, o to Królestwo Boże. Człowiek, rolnik, sprzedał wszystko. Nie zostało mu nic, żeby zdobyć ten skarb. I z radością to zrobił. Druga przypowieść, następny werset, właściwie dwa następne wersety 45 i 46 mówią o podobnej rzeczy. Królestwo Niebios przypomina kupca poszukującego pięknych pereł. Kupiec, który szuka, który zna wartość pereł i nagle dostrzega, znalazł tę jedną, niezwykłą, niezwykle cenną. Odszedł, sprzedał wszystko, co miał i nabył ją. Zastanawiałem się kiedyś, co dalej. Wszystko sprzedał, miał jedną perłę i wcale nie chciał sprzedać. To nie było perły na handel, ale on ją miał. Był dysponentem tej najwspanialszej rzeczy. Takich sytuacji odnajdujemy w Ewangelii więcej. Na przykład Zacheusz, prawda, który połowę swojej majętności oddał ubogim i wynagrodził wszystkim, których podszedł w taki czy inny sposób. Wiecie, nie wiem, czy Zacheusz w tym swoim poprzednim życiu zarobił cokolwiek uczciwie. Nie wiem. To był celnik, który oszukiwał, którego życie było kłamstwem, oszustwem. Połowę tego, co miał, oddał ubogim, a resztę rozdał tym, których podszedł. Co mu zostało? Chyba nic. Ale zyskał Jezusa. Jezus przyszedł do niego, cieszył się, radował się. To jest sytuacja człowieka, który odnalazł największy skarb, znalazł się w Królestwie Bożym. Podobieństwo do Jezusa, do którego zostaliśmy powołani, upodabnianie się do Jezusa, to codzienny proces, codzienne płacenie ceny. Każdego dnia stoimy wobec decyzji, co wybieramy, dokąd pójdziemy. Wiecie, wydaje mi się, że cały czas gdzieś obok nas rośnie to drzewo poznania i w wielu momentach, w wielu sytuacjach pojawia się na nim piękny owoc, który chcielibyśmy zerwać i skosztować, spróbować, przekroczyć jakąś granicę, zobaczyć, doświadczyć czegoś, co wydaje się, że jest piękniejsze. Wiecie, ja wiem, że z wielu sytuacji zostaliśmy wyzwoleni przez Jezusa Chrystusa, ale takie najprostsze sytuacje, które czyli można by ich wymyślić i przedstawić, może nie wymyślić, zobaczyć, zidentyfikować wokół nas bardzo wiele, ale takie najprostsze, które przychodzą do głowy, to na przykład młody człowiek staje z przyjaciółmi, w relacji z przyjaciółmi, którzy mówią, słuchaj, zobacz, mamy super towar, skosztuj, jaki odlot. Tylko skosztuj, spróbuj, weź, zobaczysz, jak się poczujesz, zobaczysz niesamowite rzeczy. Twoja wyobraźnia odpłynie, twoja wizja, twoje poznanie rzeczywistości rozwinie się w przepięknych barwach. Tylko weź, skosztuj, spróbuj. Granica, której nie należy przeszkadzać, ale za tą granicą jest taka piękna rzecz. Taka piękna rzecz. Jak tu nie skosztować? Słuchaj, spróbuj. Wiesz, że jak wypijesz wystarczającą ilość pewnego środka, to będziesz szczęśliwy, będziesz wolny, będziesz radosny. Granica, której nie należy przeszkadzać. Drzewo poznania, które kusi, które przychodzi z tymi samymi ofertami, które szatan złożył człowiekowi w Edenie. Ale odpowiedź nie może... Czy jesteśmy w jego rękach. I dzięki Bogu za to, że nawet wtedy, gdy zdarzy się nam zrobić coś, czego nie powinniśmy. Jezus wszedł do tej czarnej dziury, gdzie wpadamy. On tam jest również, ale my musimy przyjść, wyznać nasz grzech i On nas wyprowadza po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny. Ale lepiej tego nie robić. Lepiej stawać się coraz bardziej podobnym do Niego, mieć świadomość, rozumieć, że pewnych rzeczy nie powinniśmy. Idziemy i uczymy się. I to jest efekt uczenia się właśnie. To jest właśnie efekt uczenia się. To jest efekt poznawania rzeczywistości. Efekt, który osiągamy wtedy, gdy Duch Święty nas umacnia, pokazuje nam, jesteśmy Mu posłuszni. Nie zawsze jesteśmy wystarczająco posłuszni. Czasami troszeczkę gdzieś tam nie uda się. Ale mamy drogę wyjścia w Jezusie Chrystusie. To nie jest łatwa droga. To nie jest łatwa droga, to nie jest tak. Panie, widzisz, no zgrzeszyłem, ale ty ten grzech potępiłeś, no chyba nie ma sprawy, nie? Wiesz, jestem twoim dzieckiem. Ale to nie tędy droga. To nie tędy droga. Jezus poniósł najwyższą ofiarę. I my też musimy czasami zapłacić. Oddać wszystko, tak jak po to, żeby zyskać, żeby być w Królestwie Bożym. Nie potrafię tego wytłumaczyć do końca, ale myślę, że widzimy, słyszymy to, co mówi Boże Słowo. Jak to się dzieje, że stajemy się podobni do Jezusa, że wchodzimy na tą drogę upodabniania się do Niego? Wiecie, Bóg nas uczynił podobnymi do siebie. Obdarzył nas wieloma wspaniałymi darami. dał nam na przykład rozum, intelekt, wspaniała rzecz. Dał nam możliwość myślenia, dał nam możliwość wolną wolę, dał nam możliwość podejmowania decyzji. Wiecie, dał nam również coś bardzo cennego, coś, co tutaj cytaty z tego czegoś wyświetlamy sobie, mamy to w księdze, prawda, albo na tablecie, albo czasami w telefonie również. Boże Słowo, tekst, Słowo, które napisał, które nam przekazał i my, skorzystając z naszego rozumu, z naszego intelektu, z naszej wolności, bierzemy Biblię, czytamy, rozważamy ją, a Duch Święty pracuje, Duch Święty nas wprowadza w zrozumienie. Pastor Mirek mówił w niedzielę wspaniałe kazanie na temat czytania Bożego Słowa i myślę, że jeszcze wiele takich kazań będzie w najbliższym czasie. Powiedział, że będzie. Myślę, że trzymamy go za słowo. I Bóg działa przez swoje słowo, a my się zmieniamy. Bóg czyni to, uczymy się, budujemy sobie obraz. Jak już na początku mówiliśmy, w uczeniu się chodzi o przemianę, zawsze o przemianę. A Duch Święty poprzez poznawanie Bożego Słowa, poprzez czytanie, poprzez takie modlitewne skupienie się na Słowie, pokorne skupienie się na Słowie, odbieranie tego, co Bóg mówi do nas, On nas przemienia. Zaczynamy coraz lepiej rozumieć, kim jest Bóg, czym jest Jego dzieło, jaką wartość ma relacja z Nim, jaką wartość ma relacja z innymi ludźmi, jakie wartości określają relacje z innymi ludźmi i z Nim. To jest coś tak bardzo ważnego. Jak ważny jest to proces, proces poznawania Boga. Czytamy w wielu miejscach. Jestem zdumiony pewnymi rzeczami, które napisał apostoł Paweł. On niesamowity człowiek, niesamowity sługa Boży i naprawdę niesamowity człowiek. Wiecie, napisał, wiecie, jest autor większości listów w Nowym Testamencie. Odbieramy te listy jako Boże Słowo. Bóg przemawiał przez niego. To jest to, co Bóg nam objawił poprzez człowieka, właśnie poprzez człowieka, poprzez nauczyciela. Bóg przekazał swoje słowo nam, to jest znamienne, to jest bardzo ważne. To nie jakiś anioł przyleciał i napisał w księdze, to Paweł i inni autorzy napisali słowo, a Bóg je dał jakoś swoje słowo. Oni pisali to, co było w ich sercach. Paweł nie miał świadomości, że pisze Boże Słowo. On pisał to, co Duch Święty mu mówił, a jednak dzisiaj rozpoznajemy to jako słowo od Pana, jako słowo od Boga. I Paweł napisał cały szereg listów i pisze również o swoich modlitwach. Oto pisze o tym, o co się modli, bo pisze do ludzi, których niektórych z nich znał, niektórych z nich nie znał, o niektórych tylko słyszał, ale pisze do nich najważniejsze rzeczy. I bardzo często w tych swoich listach pisze o tym, o co się modli, o co się modli. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś na to uwagę, o co Paweł się modli w kontekście o zbory, do których pisze listy, o co Paweł się przede wszystkim modli. I tu na przykład pozwolę sobie zacytować dwa miejsca, bo tego jest więcej, ale z listu do Efezjan z pierwszego rozdziału, 15-17. Paweł pisze o swojej modlitwie, nie przestaje dziękować za was i wspominać was w moich modlitwach. Zawsze się modlę o was, nie przestaje. Proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia. Czasami mielibyśmy może tendencję, żeby w tym momencie, jako dobrzy świątkowcy, pomyśleć sobie, o tak, Duch Pana, no to będę robił cuda. Ludzie będą się nawracać, będą uzdrawiani, może z martwych powstaną. O! I wiecie, i to się dzieje też. To ja nie chcę powiedzieć, że to nie jest coś właściwego, ale Paweł wskazał jeszcze ważniejszy cel, jeszcze głębszy cel. Cel, po osiągnięciu którego to, o czym mówiłem teraz, będzie jeszcze mocniejsze, jeszcze bardziej wyraźne, bardziej oczywiste. czystsze, klarowniejsze, aby dał wam ducha mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania Go. Dogłębne poznanie Jezusa Chrystusa, dogłębne poznanie Boga. O to się modli Paweł. To była ta główna modlitwa. Poprzez studium Bożego Słowa, poprzez nasze zaangażowanie poznajemy Boga, poznajemy, kim On jest, poznajemy, jaki On jest, a Duch Święty powoduje, że upodabniamy się do Niego, stajemy się podobni do Niego. To jest proces, który zachodzi w nas, który powinien w nas zachodzić. Jeżeli jesteśmy Jego dziećmi, to właśnie tak to wygląda. Paweł modli się o tym, żeby Bóg dał nam Ojciec chwały, żeby dał nam ducha mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania Boga. Dogłębne poznanie Boga. I podobny tekst w liście do Kolosan, również w pierwszym rozdziale, to zawsze na początku pisał. Dlatego i my nie przestajemy się za was modlić, kochani Kolosanie. Prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli. Modlę się o to, żeby Bóg napełnił was poznaniem tego, czego chce od was. Co powinniście czynić, jak powinno wyglądać wasze życie, kim jesteście. Modlę się, żeby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli. We wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu. Po to, byście postępowali w sposób godny Pana. Chrześcijanie, macie postępować codziennie wśród, w tym świecie, w którym żyjecie, wśród ludzi, wśród tych kłosów konkolu, który was otacza zewsząd. Macie postępować w sposób godny Pana, abyście mogli się we wszystkim podobać i żebyście wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Boga. Jakże potężna modlitwa, jakże potężna modlitwa, jakże potężny cel, cel, który Bóg nam wyznacza, cel, który pokazuje nam Paweł w swoim liście, w Bożym Słowie. Bóg kieruje do nas to Słowo. Ta modlitwa, wierzę, również jest za nas. Jezus też, modląc się o swoich uczniów, fragment tej modlitwy cytowaliśmy przed chwilą, modlił się nie tylko o nich, ale również o tych, którzy przez nich poznają Ciebie, Ojcze, modlił się Jezus. Abyśmy mogli Mu się we wszystkim podobać, abyśmy wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznawaniu Boga, żebyśmy coraz rzadziej reagowali na te pułapki. Wiecie, nie uciekniemy od nich. Diabeł zawsze znajdzie jakiś sposób, żeby nas dopaść, żeby zastawić pułapkę. Ale w Jezusie jesteśmy zwycięzcami. Nie musimy się poddawać. To nie jest tak, że wyjdziemy na jakiś poziom i wtedy już te pułapki nas nie dotyczą. Nie. Nie. Ale w Chrystusie jesteśmy zwycięzcami. Nie dlatego, że my już jesteśmy na wyższym poziomie, a dlatego, że poznajemy lepiej Boga. Zmieniamy się na Jego podobieństwo. I to jest cel, do którego jesteśmy powołani. To jest coś, co Bóg chce uczynić w nas. I teraz powoli zmierzając już do końca tych naszych rozważań, chciałbym wrócić do czegoś, od czego zaczęliśmy dzisiaj. Bo uczymy nie tylko siebie samych. Uczymy nie tylko siebie samych, czytamy Boże Słowo, modlimy się i bardzo dobrze, jeżeli dzieje się to w naszym cichym pokoju, w ciszy, w spokoju, bardzo cenne, ale uczymy się również wtedy, gdy słuchamy kazań. Uczymy się wtedy, gdy rozmawiamy z żoną czy ze swoimi dziećmi. Poznajemy Bożą wolę wtedy, gdy ktoś do nas mówi. Rozpoznajmy, Panie, Ty mi powiedziałeś przez Niego coś tak bardzo ważnego, zrozumiałem, dotarło do mnie, napomniałeś mnie albo wskazałeś mi nowe możliwości, pokazałeś mi drzwi, które są otwarte. To bardzo często się dzieje w naszych relacjach z innymi, uczymy się od innych. Słuchamy kazań. Bóg każdemu objawia coś. Bóg każdemu daje jakiś dar, a my tymi darami posługujemy sobie wzajemnie. Nie sobą samym, nie to, że no, ja już jestem takim mądrym, wykształconym, 100 książek przeczytałem już, wszystko wiem, teraz mogę innych uczyć. Nie, to nie na tym polega. Te książki przeczytane, one są ważne, dobre, ale i czasami Bóg posługuje się tym, co przeczytałeś, ale pod warunkiem, że to stało się twoją własnością, że to stało się moją własnością, że Duch Święty to jest tak jak z pokarmem. Jeżeli coś zjemy, to przestaje być tym, czym było, prawda? Staje się nami, naszym ciałem, naszymi mięśniami i tak dalej. My się kształtujemy, rozwijamy się. I wysłane kazania, przeczytane książki, mądrość, którą tam zaczerpnęliśmy, musi stać się naszą własnością. Musi przemieniać nas. To jest proces, który Bóg zaimplementował w nasze życie. On oczekuje, że tak właśnie będzie. Bo celem uczenia się jest przemiana. A gdy się uczymy, gdy żyjemy wśród ludzi, żyjemy w relacjach, to uczymy innych, nawet czasami o tym nie wiedząc. Wpływamy na innych. Inni się uczą, patrzą, oceniają. Czasami z podziwem, a czasami tak troszkę sceptycznie. A, no on tak mówił, a jakoś tutaj to życie niekoniecznie jest zgodne z tym, co gadał. Wiecie, taką, jeszcze myślę, że wybaczycie mi chwilkę czasu. Jakiś czas temu, kilka lat temu, miałem taką sytuację, że trochę jeździłem i miałem taką sytuację, że pewną grupą ludzi co jakiś czas z poszczególnymi osobami jeździłem tu i tam, czasami dosyć daleko, czasami po parę godzin. Miałem takiego pasażera, który bardzo fajny gość, bardzo się polubiliśmy, dużo rozmawialiśmy. I on kiedyś mi opowiadał taką historię, że znaczy to był taki bardzo, bardzo porządny człowiek, taki dobry katolik, dobry wierzący człowiek. Wierzący czy katolik, ja nie próbuję oceniać jego relacji z Bogiem. Być może była dobra, właściwa, Bóg wie. A to nie był człowiek jakiś taki zepsuty, zły, jakiś taki. Ale opowiadał mi kiedyś taką sytuację, że mieli w towarzystwie kompana, kolegę, z którym no, można było fajnie czas spędzić, był w porządku, okej, gość, gdzieś tam do delegacji, jak bawili się razem i tak dalej, fajnie było, nie? A później nagle ten ktoś zaczął im mówić, że coś się w jego życiu zmieniło. Zaczął ich potem krytykować. O, słuchaj, ja nie piję, wy wypijcie, ale to jest złe. I różne inne takie dobre rady im dawał i oceniał ich. Wiecie, mówił o tym, że się nawrócił. Ja nie wiem, o kogo chodziło, nie znam tego człowieka, nie wiem, o kim mówił, ale doświadczenie tego mojego znajomego było negatywne. Było negatywne, bo ten człowiek ich punktował, pokazywał, to jest złe, to jest złe, to jest złe, to jest złe, tego nie rób, to jest niewłaściwe. Ja tego nie będę robił, jestem lepszy niż wy. Nie, ja takich rzeczy, nie, to nie dla mnie. No, jak chcecie, to sobie bierzcie, ale ja nie. Efekt był negatywny. Wiecie, ja nie wiem, nie chcę oceniać. Tak bywa czasami, że ludzie tego świata nie potrafią pewnych rzeczy zrozumieć i niewłaściwie interpretują również to, co im przekazujemy. Ale generalnie to nie było dobre świadectwo. Ten człowiek nie głosił Ewangelii. On głosił swoją przemianę. Mówił o tym, kim się stał. Mówił o tym, co zyskał. Potępiał ludzi, którzy robili to, co on kiedyś też robił, a przestał, bo się nawrócił. Być może mógł inaczej, prawda? Być może mógł inaczej. Być może gdyby Duch Święty pozwolił, żeby Duch Święty przemienił jego życie i okazał miłość tym ludziom. Lepiej wytłumaczył, powiedział, więcej czasu z nimi spędził. Nie potępiał, nie odrzucał, nie dystansował się. Być może byłoby inaczej. Ja mówię, to jest dosyć trudna sytuacja. Ja nie chcę oceniać tego człowieka ani całej tej sytuacji, ale coś w tym jest. Coś w tym jest. A myślę, że Bóg powołuje nas do tego, żebyśmy żyli w miłości. Żebyśmy, owszem, musimy być zdecydowani, zdeklarowani w tym, co robimy. Musimy wiedzieć, gdzie jest granica. Ale Bóg nas powołuje do tego, żeby być solą i światłością. Nie jakimś takim przecinakiem, który... Nie tymi, którzy wychodzą na pole i wyrywają konkol. To czasami tak jest, że wychodzimy i to my jesteśmy święci, to trzeba ten konkol powyrywać, bo on jest zły. Ale to nie jest ta postawa. Uczniowie też tak chcieli, prawda? Znaczy nie uczniowie, bo to jest przypowieść Jezusa. Słudzy gospodarza chcieli tak zrobić. A gospodarz mówi, nie, zostawcie. Przyjdzie czas, rozdzieli się. A na razie niech to dobre ziarno wyrasta i niech będzie świadectwem dla tego konkolu. I przemiana w Jezusie, uczenie się jeden od drugiego, doświadczanie tej przemiany. Bo do tego jesteśmy powołani. Każdego człowieka z całą mądrością nauczając. A celem tego jest to, żeby ci, którzy są wokół nas, mogli jako doskonali, czyli odkupieni, nowozrodzeni, stanąć wobec Jezusa. Stanąć w Chrystusie. My musimy być krytyczni wobec samych siebie. To jest konieczne. Krytyczni taką krytyką Ducha Świętego. My nie jesteśmy najlepsi. Nie jesteśmy jedyni. Nie jesteśmy najmądrzejsi. Ale jesteśmy odrodzeni. W Jezusie Chrystusie jesteśmy światłością i solą. Nie jesteśmy doskonali. Jesteśmy ludźmi, którzy poddani są upadkom różnego rodzaju. Ale mamy odkupienie w Chrystusie. Możemy przyjść, przeprosić, pozwolić, żeby On nas oczyścił, wyprowadził. Każdego dnia się oczyszczać. Każdego dnia być blisko Niego. Każdego dnia podejmować decyzje. Każdego dnia płacić cenę pozostawania w Królestwie. Bo tak myślę, że tego oczekuje od nas nasz Pan. I jeszcze króciutko w kontekście tego nauczania innych. Często dotyczy to dzieci, młodych ludzi, nie tylko, również naszych rówieśników, przyjaciół. Wiecie, Bóg, gdy tworzył świat, On widział różnice, dostrzegał różnice. On widział, co jest dobre, potrafił oceniać, dobudowywał, rozwijał. My, gdy pracujemy, gdy wykonujemy nasze dzieło, też musimy pamiętać o ludziach, wśród których pracujemy. Musimy ich dostrzegać. Musimy ich rozróżniać. Jezus do każdego z uczniów podchodził w sposób absolutnie indywidualny. I my też, jeżeli w Jego imieniu wychodzimy do innych, to dobrze jest, żeby ci ludzie wiedzieli, że są kochani. Żeby wiedzieli, że są szanowani. Żeby wiedzieli, że są wartościowi dla Boga, że są kimś znaczącym, kimś godnym tego, żeby uścisnąć, uśmiechnąć się. Jezus oddał wszystko oddał dla takich ludzi właśnie, dla mnie, dla każdego z nas, dla ludzi wokół nas, również dla tych, których nie lubimy. Wiecie, często tak jest, że szczególnie młodzi ludzie nie wiedzą, że mają wartość. Nie wiedzą, że są kimś ważnym. Nie wiedzą, że są kimś niezbędnym w świecie, że są wartością, że są cenni. Często myślą, że są bezwartościowi, że ich nikt nie kocha, że tak naprawdę do niczego się nie nadają. Często słyszą, słuchaj, ty już nic dobrego nie osiągniesz, już nic nie znaczysz, ty bez wartości jesteś, daj spokój, ty lepiej idź sobie gdzieś, schowaj się, bo nic ciebie nie będzie. Często takie rzeczy młodzi ludzie słyszą od rodziców, od bliskich, od kolegów, od znajomych. I to jest straszne. myślą, że nikt ich nie kocha, że się do niczego nie dodają, że nikt się nimi tak naprawdę nie interesuje, dla nikogo nie są ważni, są tylko przeszkodą dla innych, często przeszkodą dla swoich najbliższych. I wtedy swoje potrzeby, które gdzieś tam sobie odnajdują, próbują zaspokajać na różne sposoby. Co nich właśnie zrywając te zakazane owoce, narkotyki, alkohol, kradzież. Wydaje się, że to jest najprostszy, najłatwiejszy sposób, żeby zaspokoić potrzeby, żeby okazać się kimś, a wtedy zderzają się z tą straszną, wrogą, nieprzyjazną rzeczywistością. Nie potrafią kochać, są zagubieni, są roszczeniowi i długo by tak można jeszcze. Ale mamy kochającego Boga. On chce poprzez mnie i poprzez ciebie docierać do takich ludzi. Patrzmy, oceniajmy, wartościujmy, pokazujmy miłość Jezusa, pokazujmy miłość Boga tym najgorszym, tak zwanym najgorszym. Bądźmy w miarę możliwości tymi, którzy niosą miłość Jezusa. Dostrzegajmy potrzeby i problemy naszych uczniów i okazujmy im miłość we właściwy sposób. Nie poprzez wywyższanie samych siebie, nie poprzez stawianie samych siebie za wzór, wzorzec. Będziesz taki jak ja, to może coś z ciebie będzie. Nie. My mamy Jezusa pokazywać, nie samych siebie. Że to jest wezwanie, żebyśmy ogłaszali naszego Pana, tak żeby każdą osobę przedstawić jako doskonałą w Chrystusie. Niech Pan błogosławi. Amen.